Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Odprawa. Teatr Lalek Pleciuga. Aleja Wojska Polskiego 64. Szczecin. 4 stycznia 1968 roku. Joanna poprawiła okulary w kształcie kocich oczu i stanęła przed tablicą. To w tym pięknym budynku będzie nasza dziupla. Ja nazywam się Aśka Krause i jestem kapitanem Służby Bezpieczeństwa. Zostałam przydzielona przez ministra spraw wewnętrznych do prowadzenia tego śledztwa. Siedzieli na krzesełkach w pustym pomieszczeniu. Ministerstwo zabezpieczyło nam całe drugie piętro i część piwnicy. Na parterze będzie nadal funkcjonował, jak gdyby nigdy nic, teatrzyk. Mnie i towarzyszce Romanowskiej przydzielono pokoje na końcu korytarza. Będziemy tu mieszkać w czasie śledztwa. Towarzyszowi Wajdzie zorganizowaliśmy w piwnicy laboratorium kryminalne. Ugnę, czy ci przeszkadzam? Wzrok wszystkich przesunął się w kierunku siedzącego z wyciągniętymi przed siebie nogami mężczyzny. Ugnę sięgnął po butelkę kryniczanki i upił porządny łyk. Nie powiem, ładniej tu niż w miejscu, gdzie ostatnio się kisiłem. Ale na jaką cholerę ta cała szopka? Podejrzewamy, że katastrofa tramwaju na Wyszaka nie była wypadkiem. Waszym zadaniem jest dowiedzieć się, jaka jest prawda. Każdego dnia będą do nas spływały raporty z prokuratury, która oficjalnie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Będziemy też na bieżąco z działaniami podejmowanymi przez milicję. Do waszej dyspozycji są 3 samochody. Warszawa, stary milicyjny łazik i ten poniemiecki złom, którym wcześniej jeździł Galant. Dlaczego nie są o tym poinformowane oficjalne organa partii? Spytała z przekąsem Basia. Joanna podeszła do Basi i położyła dłoń na jej ramieniu. Spokojnie, towarzyszko, minister Moczar wie, co robi. Odwróciła się i skierowała do Lwowiaka. Każdy z was otrzyma list polecający od ministra spraw wewnętrznych. To będzie wasza tarcza. Spotkaliście się z takim rozwiązaniem już wcześniej, zatem wiecie, o czym mówię, prawda, towarzyszu Wajda? Lwowiak nie czuł się dobrze w towarzystwie tej kobiety. Unikał służby bezpieczeństwa i wszystkiego, co z nią związane. Starał się też nie mieszać w politykę. Był jednym z najlepszych specjalistów w zakresie kryminalistyki w Polsce. Nic innego go nie interesowało. No, może poza Żenią. Wiem, że pracowaliście razem przy sprawie sekty ze wzgórza Kupały. Joanna znowu stanęła obok tablicy. Zrobiła 3 kroki w stronę stojącego w kącie biurka. Otworzyła szufladę i wyciągnęła teczki, które rozdała pozostałym. To są raporty z prokuratury, notatki milicjantów uczestniczących w akcji 7 grudnia, artykuły w lokalnych gazetach oraz teksty, które zostały wstrzymane przez cenzurę. Na końcu macie listę świadków i pierwsze protokoły z przesłuchań. Naszym zadaniem jest znalezienie luk, niezadanych pytań, pominiętych śladów, tego wszystkiego, czego nie ma w tych kwitach. Skąd w ogóle hipoteza, że mogło to być celowe działanie? Słyszeliście kiedyś o Puławianach i Natolińczykach? Przebiegła wzrokiem po twarzach. To 2 frakcje w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 2 wizje naszego ludowego państwa. Podejrzewamy, że jedna grupa chce zdyskredytować drugą. Świetnym sposobem na odsunięcie jednych od koryta jest wykazanie ich nieudolności, najlepiej w obliczu sytuacji kryzysowej, która dotyka zwykłych ludzi. Zaraz. Galant wypuścił dym z płuc. A którą frakcję reprezentujesz? 3, tę właściwą. Krause uśmiechnęła się pod nosem. Zaraz po wypadku pojawiły się w przestrzeni publicznej, tej oficjalnej i nieoficjalnej, plotki, niesprawdzone informacje i zarzuty pod adresem szczecińskiego kierownictwa partii. Na szczęście w miarę szybko je wychwyciliśmy i rozbroiliśmy. Tyle tylko, że nie znamy prawdy. Nie wiemy, czy rzeczywiście mogło dojść do dywersji, a jeżeli tak, to kto jej dokonał? Nie możemy ufać lokalnej milicji, członkom partii ani ludziom ze służb. Dlatego pracujemy tutaj i w taki sposób. Czy taka prawda wystarczy, towarzyszce?
Kobieta odwróciła głowę i spojrzała na stojącą w drzwiach Basię.
Jeżeli zatem nie ma więcej pytań, to zabierajcie się do roboty. Towarzyszko, jak już się rozpakujecie, proponuję spotkać się z konduktorką.
Uniwersytet Iwana Franki, Lwów. 13 kwietnia 1946 roku. Z zasady nie siedział tak długo na wykładach. Tym razem jednak było inaczej. Został dłużej, bo zajęcia z prawa karnego prowadził profesor Makarewicz, guru polskiego prawa. Człowiek, który stworzył pierwszy współczesny polski kodeks karny. Jego zajęcia stały się tak popularne nie tylko dlatego, że był jednym z najmądrzejszych ludzi na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie, ale głównie z powodu jego przeszłości. Makarewicz ucinał każdy temat związany z jego życiem prywatnym. Wajdy ono nie interesowało. Starał się też unikać polityki. Nie zabierał głosu, gdy inni studenci na przerwach emocjonalnie rozprawiali o przyszłości Lwowa, szykanach czy migracji do Polski. Nie chciał wyjeżdżać. W Brodach mieszkali jego rodzice. Studiował na dwóch kierunkach. Na Uniwersytecie Prawo, a we Lwowskim Instytucie Politechnicznym fizykę i matematykę. Wierzył, że z takimi papierami nie trudno będzie mu znaleźć pracę tu, na miejscu. Kiedy profesor zakończył wykład, rozległy się brawa. To były jedyne zajęcia, które zawsze kończyły się w ten sposób. Było całkiem ciepło. Właśnie zaczął padać deszcz. Wajda wychodził jako jeden z ostatnich. Wynajmował niewielki pokoik w kamienicy numer 7 po drugiej stronie parku Iwana Franki. Przez ulicę Uniwersytecką przejechał gazik z wielką czerwoną gwiazdą na masce. Wajda przeszedł na drugą stronę ulicy i bez pośpiechu wszedł w parkową główną aleję. Po obu stronach rosły stare, rozłożyste dęby. Nie miał parasola, ale tym się nie przejmował. W nieco przydługim prochowcu wyglądał co prawda jak biedny batiar, wycięty z kadru filmu Włóczęgi, ale moda była ostatnią rzeczą, na którą zwracał uwagę. Szedł środkiem alei. W pewnym momencie z zaparkanu z laurowiśni dobiegł go krzyk kobiety. To było jakieś 150 metrów od miejsca, w którym stał. Pomocy! Krzyk dobiegał z alejki spacerowej, wzdłuż której stały drewniane ławki. Były ukryte w otoczonych parkanem leśnych zagajnikach. Na ławce leżała półnaga kobieta. Rozpaczliwie szamotała się z radzieckim żołnierzem, który jedną ręką próbował jej zakryć usta, a drugą zrywał spódnicę. Na ziemi obok sporego kamienia leżał hełm z czerwoną gwiazdą, pepesza i butelka wódki. Wajda cofnął się za krzewy. Ratunku! Dopiero teraz uświadomił sobie, że zna tę dziewczynę. To była studentka, chyba drugiego roku matematyki. Widywał ją w jadalni. Zamknij się, polska suko! Lwowiak nabrał powietrza. Nie mieszaj się. Wewnętrzny głos próbował zakrzyczeć sumienie. Wiedział, że cokolwiek teraz zrobi, to się źle dla niego skończy. Jego ścisły umysł zaczął teraz pracować na wyższych obrotach. Skoncentruj się. Zerwał z siebie prochowiec. Zrobił trzy kroki i po chwili stał tuż obok ławki. Zarzucił prochowiec na parę. Podniósł wielki kamień i z całej siły spuścił go mężczyźnie na głowę. Mężczyzna znieruchomiał. Chwilę poczekał i zerwał prochowiec. Żołnierz miał wielką, krwawą ranę z tyłu głowy. Wajda sprawdził mu puls. Rusek nie żył. Kazik pochylił się nad dziewczyną i przyłożył ucho do jej ust. Oddychała. Przeniósł kamień 1,5 metra od ławki. Na alejkę spacerową. Działał jak w transie. Odwrócił płaszcz i podszewką prochowca wytarł dokładnie wszystkie miejsca na kamieniu, których dotykał. Podszedł do ławki, chwycił trupa i przeciągnął go tuż obok siedziska. Umazał rąbek płaszcza w jeszcze niezakrzepłej krwi i wytarł ją w krawędź betonowej nogi ławki. Podciągnął ciało tak, aby głowa leżała tuż obok betonowego elementu. Podniósł butelkę wódki i całą jej zawartość wlał mężczyźnie do gardła. Na chwilę odszedł, by spojrzeć na całość z dystansu, jak twórca, który ogląda swój obraz po ostatnim maźnięciu pędzlem. W porządku. Trochę to wszystko jest grubymi nićmi szyte, ale nic lepszego w tych okolicznościach nie dało się zrobić. To jest Armia Czerwona, a nie nowojorska policja. Pijany ruski sołdat
Potknął się i uderzył głową w betonową krawędź ławki. Upadł tak nieszczęśliwie, że doszło do krwotoku wewnątrz czaszkowego i śmierci. Wajda wytarł ręce w prochowiec i poprawił okulary. Nagle usłyszał, że dziewczyna odchrząknęła. Na mnie już czas. Pomyślał i zrobił 3 kroki w kierunku parkanu. Szybko wszedł na główną aleję. Zmierzał prosto do swojego pokoiku w zacisznej kamienicy, by opatulić się ciepłym kocem i zapomnieć. Zajezdnia tramwajowa, ulica Rewolucji Październikowej, Szczecin. 7 stycznia 1968 roku. Zaparkowała tuż przy bramie prowadzącej na cmentarz Majdański. To był dobry punkt obserwacyjny. Widziała każdego, kto wchodził do znajdującej się po drugiej stronie zajezdni tramwajowej. Była 6 rano. Zbierało się na deszcz. W ostatnich dniach temperatura nie spadła poniżej zera, w związku z czym brukowana jezdnia wyglądała jak trasa wyścigów motorowych. Kałuże i błoto. Błoto i kałuże. Basia czuła, że wpada w depresję. Brakowało jej zapachu morskiej bryzy, promieni słońca przebijających się przez granitowe chmury. Oparła się o drzwi i położyła nogi na kanapie pasażera. Od strony Krasińskiego szybkim krokiem szła kobieta. Miała na sobie ciepły, szary płaszcz i chustę na głowie. Basia od razu ją poznała. Wyskoczyła z Warszawy i podbiegła. Spotkały się tuż przed wejściem do zajezdni. Dzień dobry, przywitała się przyjaźnie Basia. Kobieta spojrzała na nią nieufnie, ale grzecznie odpowiedziała. Dzień dobry. Jej matowy głos był ledwie słyszalny. Czy mam przyjemność z panią Presseisen? Tak, czy ja panią skądś znam? Kobieta się nie zatrzymywała. Nie, pani Krystyno, jestem z milicji. Przecież już byłam przesłuchiwana. Wszystko powiedziałam. Weszły na brukowany dziedziniec i skierowały się do wielkiej hali. Tak, wszystko w porządku, pani Krystyno. Chciałam tylko uzupełnić kilka informacji. Zajmie to nam może kilkanaście minut. Kobiety podeszły do 2-składowego tramwaju w kolorze żółto-czerwonym, na którego dachu ktoś umieścił transparent z napisem Czyn produkcyjny dla uczczenia 5. zjazdu PZPR. No dobrze, ale pozwoli pani, że będę się przygotowywała, bo za 15 minut zaczyna się mój kurs. Kobieta weszła do kabiny tramwaju i ściągnęła płaszcz. No oczywiście, pani Krystyno. Basia usiadła z tyłu na pierwszym z drewnianych siedzeń. Czy przed samym wypadkiem wydarzyło się coś, co szczególnie utkwiło pani w pamięci? Dopytywała Basia. Tak, śniło mi się, że tramwaje się poprzewracały. Nie wierzyłam w sny. To dla mnie były takie bajki. Jednak sen siedział we mnie, jakbym wyczuwała nieszczęście. Opowiedziałam o nim dyspozytorowi. Śmiał się. Wiemy, że zanim doszło do katastrofy, spadł łańcuch łączący oba wagony. To było naprzeciw delikatesów na niepodległości. Zatrzymała się pani i zamocowała łańcuch. Basia spojrzała do teczki. Przez kilka minut rozmawiała pani z pracownikiem MPK. Powiedziała mu pani, że nie chce dalej jechać. Nie chciałam jechać, bo tramwaj był bardzo przeciążony. Jadąca przed 6:01 przepuściła mnie. I ci, którzy mieli nią jechać, wsiedli do 6. Proszę zejść ze stopni, bo będzie wypadek, mówiłam. Bałam się, że ktoś zleci. Ludzie zakrzyczeli mnie. No i pojechałam. Basia jeszcze raz spojrzała w dokumenty. Była 6:35, gdy wjechała pani na stromy zjazd. To był najtrudniejszy manewr, bo musiała pani skręcić precyzyjnie w lewo, z Wyszaka, potem w prawo i jeszcze raz w lewo w ulicę Jana Skolna. I to w tym momencie z przodu tramwaju pojawił się ogień? Tak. Pani była w wagonie, który doznał największych zniszczeń. Krystyna ukryła twarz w dłoniach. Już nic nie słyszałam, jakbym była pod narkozą. Dopiero jak tramwaj rąbnął o bruk, ocknęłam się. Zobaczyłam koło siebie kobietę z przeciętymi nogami. Ja wisiałam na nastawnicy. Zdjęli mnie z niej ludzie. Nic mi się nie stało. Gdyby tramwaj się nie przewrócił, zmiótłby stację benzynową i wleciał do Odry. Wszyscy byśmy się utopili. Basia schowała długopis do teczki i podała kobiecie rękę. Serdecznie dziękuję. Już nie będziemy pani niepokoić. Jeszcze na chwilę się odwróciła i zobaczyła w trzecim składzie z numerem 3 mężczyznę, który siedział na miejscu motorniczego i bacznie ją obserwował. Nie był ubrany jak pracownik MZK. W jego wzroku było coś dziwnego, niesymetrycznego, wręcz upiornego. Przeszedł ją dreszcz. Odwróciła się i przyspieszyła kroku. Galant przez chwilę próbował wsadzić kluczyk do stacyjki, ale po piątym podejściu dał sobie spokój. Ręce mu tak drżały, że musiał je wsunąć do kieszeni kurtki. Czuł, że rozpada się na tysiące kawałków. Wysiadł i wściekle trzasnął drzwiami sztewera. Musi się napić, inaczej zwariuje. To już trzecia doba bez alkoholu. Nie może o tym myśleć. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni M-ki i wyciągnął zmięte notatki. Rozprostował kartkę papieru. Karol Waligura, taksówkarz MZK. Milicja jeszcze nie zdążyła go przesłuchać. Dobrze byłoby go złapać przed blacharzami z miejskiej. Gdzie on właściwie mieszka i dlaczego nie odbiera wezwań na komendę? Ugnę jeszcze raz spojrzał na pogniecioną kartkę papieru. Krzywoustego 71, niedaleko. Zapiął kurtkę i ruszył w kierunku Piastów. Skręcił w Bogusława. Mijał skromne, pachnące z daleka naftaliną, poukrywane w oficynach i za skromnymi wystawami zakłady szewskie, salony sukien ślubnych. Minął delikatesy na rogu Krzywoustego i Bogusława i przebiegł na drugą stronę ulicy. Wciąż lało. Wskoczył do bramy. Śmierdziało stęchlizną. Wbiegł po drewnianych schodach na drugie piętro. Panował półmrok. Przez wysokie okna wychodzące na dziedziniec wpadało niewiele światła. Stanął przed obitymi blachą drzwiami. Po środku znajdował się wielki, okrągły Judasz. Na wycieraczce leżały listy i wezwania. Ugnę uderzył kilkukrotnie pięścią w drzwi. Cisza. Podbiegł piętro wyżej i zapukał do najbliższego mieszkania. Po chwili w lekko uchylonych drzwiach pojawiła się twarz starszej, siwej kobiety, która na widok wysokiego mężczyzny lekko się cofnęła. Dzień dobry. Jestem z milicji. Próbuję odnaleźć pana Waligurę. Nie wie pani, dlaczego go nie ma? Ugnę wyciągnął legitymację i zbliżył do drzwi. Przez chwilę przyglądała się dokumentowi, po czym cichutko odpowiedziała. Ja tam nie chcę mieć nic z milicją do czynienia. Pan Karol to dobry człowiek, nie mogę złego słowa na niego powiedzieć. Od czasu tego nieszczęsnego wypadku właściwie tylko pije. Szkoda, bo to dobry chłopiec. Starowinka zatrzasnęła mu drzwi przed nosem, choć próbował jeszcze dopytać ją o kilka szczegółów. Usiadł na schodach i zapalił papierosa. Z dołu dobiegł go odgłos podkutych butów. Dzień dobry. Mężczyzna uchylił lekko beret. Dzień dobry, odpowiedział Ugnę. Przepraszam, gdzie tu się można napić? Mężczyzna przystanął i spojrzał z góry na galanta. Daleko pan nie ma. Wszyscy piją na dole. W Staropolance. Idiota. Dlaczego o tym wcześniej nie pomyślał? Bistro znajdowało się na rogu Krzywoustego i Bogusława. W środku panował zaduch. Przy długich drewnianych blatach siedzieli głównie mężczyźni. Dym papierosowy unosił się nad każdym ze stołów. Zamiast krzeseł były wysokie, obite bordowym skajem taborety. Milicjant podszedł do dziewczyny z tacą. Szukam Karola z góry, jestem jego bratem. Nie widziałaś go może? Dziewczyna przyjrzała się galantowi i się uśmiechnęła. Tak, bratem, machnęła głową w kierunku rogu sali. Tam siedzi, już drugi tydzień. W samym rogu sali siedział krępy mężczyzna, odwrócony plecami do wejścia. Był sam. Głowa zwisała mu nad talerzem flaków. Cześć, Karol. Mężczyzna podniósł głowę. A ty to kto? Jego błędny wzrok lustrował galanta. Kolega z wojska, napijesz się? Karol nie zastanawiał się długo nad odpowiedzią. Nie odmówię. Ledwo utrzymywał się na wysokim taborecie. Szanowna pani, proszę dwie setki.
Karol, słyszałem, że zostałeś bohaterem. Mówią, że ludzi uratowałeś z wypadku. Mężczyzna złapał widelec i przysunął milicjantowi do gardła. Uratowałem, ale to nie był wypadek. Ugnę chwycił dłoń mężczyzny w swój stalowy uścisk, a widelec wysunął się z dźwiękiem na podłogę. Ugnę rozejrzał się po sali. Dobrze, wierzę ci, ale nie róbmy przedstawienia. Jak to nie wypadek? Do stołu podeszła kelnerka i postawiła przed mężczyznami kieliszki wódki i talerzyki z galaretą. Smacznego. Puściła oczko do galanta i odwróciła się na pięcie. Nad drzwiami wejściowymi zadzwonił dzwonek oznajmiający wejście nowych gości. Ugnę spojrzał w kierunku drzwi. Do środka weszło dwóch mężczyzn. Obaj mieli na sobie skórzane kurtki z futrzanym kołnierzem. Jeden był w berecie, drugi w skórzanym kapeluszu. Rozejrzeli się. Niższy zatrzymał wzrok na galancie i Karolu. Przez chwilę przyglądał im się w milczeniu, po czym wskazał swemu koledze stolik po drugiej stronie bistra. No to co, pijemy? Karol zawisł na ramieniu galanta. Wiesz co, Karol, wydaje mi się, że przeniesiemy się do innej knajpy. Co ty na to? Ale mi tu dobrze. Taksówkarz już ledwie mówił. Zróbmy tak. Ty tu poczekaj, a ja skombinuję dla nas jakiś transport. Tylko się stąd nie ruszaj. Galant poderwał się i w biegu złapał kurtkę. Niczego nie mógł być pewien, ale wierzył swemu instynktowi. Miał świadka, którego nieudolnie poszukiwała milicja. Musiał go stąd zabrać, bo w takim stanie nic z niego nie wyciągnie. Przeczuwał też, że nie jest tu bezpieczny. Musiał zadzwonić po Baśkę, bo przecież nie mógł prowadzić swojego samochodu. Wyskoczył z knajpy i przebiegł na drugą stronę ulicy. Wiedział, że budka telefoniczna jest tuż obok delikatesów. Już z daleka widział, że w środku siedzi jakichś dwóch pijanych mężczyzn. Jeden wisiał na słuchawce, drugi chichotał, skrobiąc jednocześnie finką po aparacie telefonu. Ugnę podbiegł do budki, otworzył drzwi i zdyszany wydusił z siebie. Dobra, panowie, kończymy. Spojrzeli na niego, a potem na siebie i wybuchnęli śmiechem. Wypalaj, wapniaku, mamy tu konferencję z towarzyszem kuratorem. Wyrzucił z siebie ten z wytatuowaną kropką pod okiem. Ugnę nawet się nie zastanawiał. Silnym kopniakiem w kolano spowodował, że ten z tatuażem padł jak długi. Złapał go za kołnierzyk i jednym pociągnięciem rzucił na chodnik przed budką. Drugi opuścił słuchawkę, by wyprowadzić prosty w twarz milicjanta. Ugnę jedną ręką chwycił ramię mężczyzny, przytrzymał, a drugą ręką z całej siły pociągnął drzwi do siebie. Mężczyzna zawył z bólu. Ugnę otworzył drzwi i szarpnął. Facet siłą rozpędu upadł na leżącego kolegę. Galant odwrócił się do obu. A teraz wypić. Wiedział, że zegar tyka. Sięgnął do kieszeni i wyciągnął z niej kartkę papieru. Wyszukał numer telefonu. Nawet nie zauważył, że wyciągając notatki, wypadła mu z kieszeni legitymacja służbowa. Wybrał numer do pleciugi. Po trzech sygnałach odezwał się męski głos. Alio? Jest Aśka? Potrzebuję transportu. Gdzie? Lwowiak wiedział, że Galant w takim nastroju nie żartuje. Bistro Staropolonka. Galant rzucił słuchawkę i wybiegł z budki telefonicznej. Mężczyzn już nie było. Wbiegł na ulicę. Zatrzymał się. Przepuścił przejeżdżający ze zgrzytem tramwaj. Czuł, jak zegar odlicza upływające sekundy. Wpadł do knajpy. Spojrzał w lewo, tam gdzie ostatnio widział mężczyzn w skórach. Stolik był pusty. Niedobrze, pomyślał. Spojrzał w prawo, tam gdzie zostawił taksówkarza. Kamień spadł mu z serca. Karol leżał wtulony w zasłonę, z jedną ręką pod głową, a drugą w talerzu. Ugnę złapał oddech i wyciągnął papierosa. Niska kelnerka o czarnych włosach ponownie się do niego uśmiechnęła. Może jak odwiezie Karola, powinien tu wrócić? Zapalił i skierował się w stronę stołu, przy którym siedział taksówkarz. Widzę, że nie próżnowałeś. Usiadł obok mężczyzny. Ugnę poklepał Karola po ramieniu, ale ten osunął mu się na uda. Milicjant chwycił ciało mężczyzny i podniósł. Z szyi taksówkarza trysnęła krew wprost na biały podkoszulek galanta. Ugnę próbował zakryć ranę dłonią, zatamować krwawienie, choć wiedział, że to w niczym już nie pomoże. Uniósł głowę i spojrzał na przerażoną twarz kelnerki, która w tym samym momencie zaczęła histerycznie krzyczeć. Zlustrował salę. Wiedział, że nikt już nic nie może zrobić.
przytulił mężczyznę do siebie. Pozostał w takiej pozycji, patrząc na biegających wokół ludzi, którzy chaotycznie przewracali obite skajem taborety. Zrzucali ze stołów kufle z piwem i talerze z niedokończoną golonką, podrywając się do panicznej ucieczki. Poczuł, jak lepka i gęsta ciecz rozlewa się po jego klatce piersiowej. Spuścił wzrok. Na białym podkoszulku rozkwitał krwawy kwiat.
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.